Radio Prawda wybija rytm.
Rozmawiacie, panie, w książce z osobami zajmującymi się starością zawodową, lekarzami, psychologami, terapeutami i z filozofem. I tu jest moja mała uwaga co do tego, że filozofa, bo uważam, że tę rozmowę z panem Stawiszyńskim, jakby panie umieściły ją na początku książki, nie na końcu, to czytałoby się tę książkę zupełnie inaczej. Może właśnie wam na początku tej naszej rozmowy pani powiedziała, że to lekki pesymizm się gdzieś tam wkrada od początku, czytając tę książkę, a może tego pesymizmu byłoby po prostu mniej. Tak mnie uderzyło to pierwszym razem, kiedy tą książkę przeczytałem, żeby otworzyć książkę rozmową z filozofem. A szczególnie ciekawą rozmowę, jeśli chodzi o specjalistów, przeprowadziła pani Elżbieta z Tomaszem Targowskim, geriatrą. Ja zwróciłem coś takiego, tam uwagę na coś takiego, jak padło tam takie pojęcie zespół kruchości. I to, pozwolicie panie, zacytuję, czymże ten zespół kruchości jest. To nie choroba, tylko szereg objawów postępujące z wiekiem wyczerpanie rezerw fizjologicznych, hormonalnych, immunologicznych, przez które organizm staje się bardzo podatny na szkodliwe bodźce. Mówiąc obrazowo, młody człowiek, który wykąpie się zimą w przeręblu, dzięki temu, że ma duże rezerwy fizjologiczne i większą odporność, raczej nie zachoruje na zapalenie płuc. Dla osoby kruchej w starszym wieku ta kąpiel byłaby zabójcza. Osoba krucha wszelkie infekcje przechodzi ciężej, a po chorobie może już nie wrócić do sprawności funkcjonalnej sprzed zachorowania. Zespół kruchości jest niezależnym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego, ryzyka zgonu w okresie pooperacyjnym i instytucjonalizacji opieki nad pacjentami. Co to jest ta instytucjonalizacja według pań opieki nad pacjentami w ramach tego zespołu kruchości? Bo też mi zabrakło jednej rzeczy jeszcze. Nie mówi tu w tej definicji o tym zespole kruchości działającym na psychikę.
No, instytucjonalizacja. Chodzi tutaj po prostu o szpital. Chodzi tutaj po prostu o konsekwencje szpitala, którą często jest właśnie DPS, czyli DPS jest generalnie dla osób, które już nie mogą mieszkać same, które już nie mogą żyć same, nie dają sobie rady. Bardzo często po pobycie w szpitalu starsze osoby, mówimy tu o tych tak zwanych starszych, czyli nasi bohaterowie to są osoby 80-85 plus, czyli mówimy o takim naprawdę bardzo zaawansowanym wieku. Bardzo często po powrocie ze szpitala ludzie ci nie są w stanie dojść do siebie i to następuje po prostu równia pochyła, tak?
Moja mama mówi, że starych ludzi się nie leczy i ona ma tą opinię od lekarza. Tak do mnie przyszła i ja...
Jak jeszcze, to?
No, tak to. Starych ludzi się... Lekarz jej powiedział na jednej z wizyt. No być może to było wyrwane z kontekstu, tak, gdzieś był żartem, ale przyszła i nawet nie zbulwersowana, tylko pogodzona z losem. No starych ludzi się już nie leczy.
Nie, leczy się, a przede wszystkim potrzebni do tego są geriatrzy, co też wynika właśnie z tej rozmowy. To były liczby, które na nas zrobiły wielkie wrażenie, że w sumie właśnie w tak starzejącym się społeczeństwie i wobec tak wielkiej liczby osób w zaawansowanym wieku geriatrów jest jak na lekarstwo. W porównaniu z innymi specjalizacjami, z internistami, kardiologami, jest ich po prostu o wiele, wiele za mało. W tej chwili bodajże niecałe 600 osób w Polsce. Powinno być przynajmniej, to Amerykanie nam policzyli, że powinno być 3000, żeby jakkolwiek w ogóle można było powiedzieć, że stan jest niewystarczający, ale jest. I no, to być może jest rzecz, która się troszkę zmienia na korzyść, dlatego że od roku, dwóch, trzech są wprowadzane zajęcia z geriatrii w szkołach medycznych, czego przedtem nie było.
Przedtem... Ale w szkołach pielęgniarskich, tak? Czy w szkołach wyższych?
Wyższych na studiach. Mhm. Czyli lekarze, czyli w tej chwili są po prostu... Geriatria jest osobną specjalizacją, którą można zrobić, osobnym przedmiotem, z którego zdają egzaminy wszyscy studenci medycyny. Więc myślę, że to jest taka bardzo poważna zmiana. Co nie znaczy, że tych geriatrów przybywa, dlatego że no nie jest to, tak jak mówi profesor Targowski, no nie jest to z, powiedzmy, dziedzina medycyny spektakularna ani przynosząca wielkie korzyści. Raczej jest to bardzo trudna historia, bo pacjent jest czasem trudny, jest ta wielochorobowość, czyli trzeba naprawdę się dobrze orientować, główkować, jak lawirować między różnymi chorobami, jak wybrać leki, które nawzajem na siebie nie oddziaływują negatywnie, tylko no, ale celem geriatrii jest, tu wrócę do tego, co pana mama powiedziała, że nie warto leczyć starych.
Nie, że się nie ludzi, to było powiedziane kategorycznie. Leczy się już starych ludzi, no. Ej, no idź stąd, na tej trochę zasadzie.
Nie zgadzam się z tym, nie.
Ja wiem, też się z tym nie zgadzam.
Nie, właśnie muszą być nowe oddziały geriatryczne, muszą być geriatrzy, bo ich zadaniem nie jest tylko wyleczenie z jednej choroby, czy powiedzmy zaleczenie jakiegoś stanu. Tylko zadaniem geriatrii jest spowodowanie, żeby pacjent wyszedł ze szpitala wzmocniony, w lepszej formie, na dalsze funkcjonowanie. Także to nie jest tylko wyleczenie z grypy. To jest po prostu taka
A pani Elżbieto, a może ci seniorzy, no bo świadomość u seniorów rośnie i dbają o siebie bardziej niż dbały nasze babcie, z wielu względów, nasze mamy nawet, które były ciężko zapracowane i w ogóle. Chociaż mamy, no o mamach będziemy właściwie w tej chwili mówić. No jakby rośnie ta ich świadomość i czytają, że można już żyć dłużej, jeżeli w swoim życiu wprowadzimy takie zmiany, a nie inne. Więc być może bo jak rozumiem, geriatria jest taką również konsultacją, tak? Można to nazwać. Jak przekonać tych seniorów, by się konsultowali, jeżeli to jest możliwe, u geriatry? Bo oni się boją. Słowo geriatra jest traktowane negatywnie przez seniorów, mam wrażenie. Nie, ja nie potrzebuję. Nie, pani internistka osłucha, opuka i tak dalej. Nie, i ci seniorzy nie zdają sobie często sprawy, że ten geriatra jest już teraz w tym momencie tym kolejnym elementem, który im po prostu pomoże. Nie ma od tego odwołania. Jak przekonać?
Nie udało mi się przekonać ani mojej mamy, ani mojego teścia, którzy na pewno takiej konsultacji potrzebują.
No właśnie.
A ja jeszcze bym powiedziała, że jakąś trudnością w tym przekonywaniu jest to, że czas oczekiwania jest bardzo długi. I akurat moja mama bardzo zmieniła swoje podejście do dbania o siebie i jestem z niej super dumna i bardzo mi się fajnie na to patrzy. No ale ona się zapisuje i ma wizyty za pół roku na przykład. Czasami ma wizytę za rok do jakiegoś specjalisty. Wpisuje w kalendarzu. Zdarza się, że zapomina później, ale to jest też właśnie kwestia tego, że jedno to chcieć, a drugie taką pomoc otrzymać, bo jeżeli mamy tak niewielu geriatrów i tak po prostu niewielu młodych osób chce uczyć się geriatrii i zajmować się starszymi osobami, to trudno też w drugą stronę zachęcać je, żeby po to sięgały, bo to nie jest tak, że się zmobilizuję się, zapiszę i w poniedziałek pójdę do lekarza, tylko mam do lekarza pójść za 4 miesiące. I ja na przykład słyszałam czasami taką odpowiedź, a co ja skąd mam wiedzieć, co będzie za pół roku, albo za rok, to może ja już nie będę żyć. No i trudno trochę z tym jakby dyskutować.
Albo sprywatyzujemy na przykład, nie? Ponownie, kolejny pomysł, sprywatyzowanie zawodu lekarza geriatry i będzie można pójść do geriatry, zapisując się we wtorek już we środę za przysłowiowe kilkaset złotych. Być może w tę stronę, znowu idziemy, ale to jest ważne, że, bo ja też widzę, że przy podejściu seniorów nastąpiła pewnego rodzaju zmiana, że się godzą z tą sytuacją, ale nie godzą się z tym, że mają cierpieć, więc jakby to, że te pół roku zapisujemy, pilnujemy, idziemy, walczymy i to jest fajne. Kiedyś miałem wrażenie, że takiej postawy aż tak mocno stąpającej, mocno twardej, stąpającej po ziemi nie było. Wracamy do rozmowy o opiece, bo ja odnoszę wrażenie, że to jest temat taki bardzo dość mocny i bardzo mocno panie akcentujecie, że przecież ta zastępowalność pokoleń to się wiąże przede wszystkim z pewną odpowiedzialnością ze strony młodszych. Zdecydowaną, i to już też padło tutaj, zdecydowanie większą grupą osób sprawujących opiekę nad osobami starszymi są kobiety. Tam piszecie panie, że mężczyźni to 20%, a ja chyba nie wiem skąd ta liczba, 20% to jest myślę, że znacznie zawyżona ilość tych osób. Z wywiadu, nie wiem, która z pań prowadziła, chyba pani Grażyna, z paniami psychoterapeutkami, panią Ireną Putek i Izą Falkowską-Tyliszczak, że w odróżnieniu od tych krajów skandynawskich, które są, wydaje się być takim miejscem, na które trzeba spoglądać najczęściej, u nas, i do tego wrócę, wsparcia ze strony państwa praktycznie nie ma. Tak? Jeśli chodzi o taką opiekę, ja mówię też, już tutaj nie mówię o tych opiekunach rodzinnych, o DPS-ach, ale również o tych osób, które są kształcone, o tych psychoterapeutach. Czyli tutaj też kuleje.
Tak, znaczy generalnie zdrowie psychiczne w Polsce jest bardzo zaniedbane i wczoraj też dużo czytałam w mediach o protestach i żółtym marszu i likwidacji centrów właśnie wsparcia. Mamy duży problem przecież z depresją i liczbą samobójstw wśród młodych ludzi. Wśród starszych osób to nie jest tak bardzo zbadane, ale wiemy, że występuje. Więc to jest jedna rzecz, że generalnie zdrowie psychiczne, a druga rzecz to, że dla osób starszych pójście do kogoś takiego jak psycholog czy psychoterapeuta jest czymś dość abstrakcyjnym. Właśnie jedna z moich rozmówczyń mówi, że no jeśli mają pójść po pomoc, to po coś konkretnego, czyli nie mogę spać, poproszę tabletkę na sen, ale to, że mam rozmawiać o tym, co mnie boli i co w moim prywatnym domu sprawia, że mnie boli, to jest bardzo trudne. Kiedyś były takie funkcjonujące powiedzenia, na przykład nie mów nikomu, co się dzieje w domu, o tym, że się nie pierze brudów na zewnątrz i tak dalej. Więc mimo jakiegoś cierpienia psychicznego, na przykład tego, że osoba starsza jest właśnie samotna, potrzebująca pomocy, ale nie mogąca liczyć na nikogo bliskiego, no trudno z tym pójść i właśnie porozmawiać i zwykle to musi być ważne wydarzenie życiowe, które do tego zmobilizuje. Pani psychoterapeutka, która właśnie mówiła, że ma takie osoby starsze u siebie na terapii, mówiła o tym, że to są takie historie jak no, śmierć małżonka, z którym się przeżyło 60 czy 70 lat i że to jest tak gigantyczna zmiana w życiu, że wtedy faktycznie człowiek przychodzi, żeby sobie pewne rzeczy poukładać. Ale jakby z codziennością dużo trudniej.
Pani Grażyno, wejdę słowo, bo mi wypadnie. Seniorzy są coraz bardziej online, prawda? Może tak. Tu też próbować spotkania online w ramach grup wsparcia. Może też no, ktoś mógłby się tym na przykład zająć, tak?
Tak.
Skoro seniorzy sami się garną już w tym momencie do tego i często nie znajdują odpowiednich dla siebie treści, też tak mówią.
To prawda i to pewnie jest fajne rozwiązanie, bo tu sobie pomyślałam, że pandemia też zmieniła to, że na przykład bardzo wielu psychoterapeutów też przeniosło się online i wiem, że dla części osób młodych tak też jest łatwiej funkcjonować, że jednak ten ekran trochę chroni i mówi się o czymś prywatnym, ale no, widzi się tą osobę, ale że to nie jest takie spotkanie. Ale pomyślałam sobie też o tym, bo to jest bardzo ciekawe, że przecież lekarz też zwykle nie ma 80 lat, a jednak i czasami jest bardzo młody i nawet słyszałam czasami takie komentarze, przystojny, młody, sympatyczny lekarz. I to wystarcza. Natomiast ta psychoterapeutka, która ma na przykład 35 lat, budzi jakiś taki niepokój i nieufność.
A nie jest to kwestia płci?
Może być kwestia płci i myślę, że to jest jedna rzecz. A druga, że może właśnie wciąż mało wiemy o tym, czym jest psychoterapia i że to nie jest, to nie polega na tym, że pacjent z psychoterapeutką rozmawiają sobie o życiu i wymieniają się doświadczeniami. Psychoterapeutka jest osobą po szkole z doświadczeniem, która dostała pewne narzędzia i pewną wiedzę, dokładnie taką jak, znaczy w innym obszarze, ale podobną do tego jak lekarz, czyli ona też rozpoznaje pewne rzeczy, rozpoznaje schematy na przykład myślenia, nie wiem, widzi, że osoba ma bardzo wiele krytycznych myśli i nie trzeba samemu mieć wielu krytycznych myśli, żeby zauważyć, że to jest coś, co jest szkodliwe i może sprawiać, że jest właśnie obniżony nastrój i tego typu rzeczy. Więc wydaje mi się, że fajnie jest też mówić o tym, czym jest psychoterapia i jakoś i po prostu zachęcać do próbowania.
Panie Elżbieto?
Ja myślę, że tak w miastach na pewno to inaczej wygląda, ale powiem o mojej wsi, gdzie jest klub seniora od 2 lat. Jest on prowadzony z wielką energią. Przychodzą ludzie po kilkanaście, po 20-25 osób. Ci, którzy mają problem z poruszaniem się, są dowożeni. No jest to dobrze zorganizowane, więc na pewno jest to kwestia samorządu, gminy, tego, żeby podjąć ten temat. I wtedy naprawdę w takim, tak mi się wydaje, że w takim właśnie gronie już tych osób, które wychodzą trochę na zewnątrz, łatwo byłoby zasiać taką ideę i przynajmniej porozmawiać o tym, że możemy tylko, że niekoniecznie musimy zatrzymywać się na pieczeniu ciastek i robieniu tam bombek, czy nauce tańca, czy gimnastyce, ale możemy też porozmawiać trochę głębiej. No i to, ale to naprawdę to jest po stronie gminy.
Mhm. Jasne, nie, no to często o tym rozmawiamy dzisiaj, że tak. To gdzieś systemowo wszystko musi być zorganizowane i poprowadzone i do tego są odpowiednie kadry potrzebne z każdej możliwej strony, od psychoterapeutów po urzędników, po rachubę i księgowe też oczywiście. No i tylko trzeba mieć pomysł na to. Te pomysły z półek zaczną może być ściągane, może nie, to jest kwestia tylko tego, kto za sterami tego pomysłu i tego działania siądzie. Pani Grażyno, wraz z dietetyczką kliniczną, zaczęła Pani o tym mówić, więc nie sposób do tego nie wrócić, Panią Anetą Jachnis-Morzy, zastanawiacie się, jak zmienić nawyki żywieniowe osób starszych. I ja jestem tutaj bardzo optymistycznie nastawiony, bo dalej z doświadczenia widzę, że te nawyki się bardzo zmieniły. Tak? Piszecie Panie o tym, że no, dostępność produktów uzależniona jest od zasobności portfela i to wszystko wiemy, ale sposób myślenia już i zaczynając od kalorii po te wszystkie potrawy i zmienianie ich, kombinowanie, by urozmaicić sobie tą dietę jest na bardzo, wydaje mi się, pozytywnie rosnącym poziomie. Ja powiem tak, telewizja śniadaniowa robi swoje i to jest jedna z niewielu, jeśli w ogóle jakaś jeszcze, zasług, że to się zmienia, bo seniorzy oglądają telewizję śniadaniową, widziałem nawet takie badania, ale też inne działania, tak? Między sobą bardzo dużo się dzieje. Czy coś jeszcze należy zrobić takiego rewolucyjnego? Czy zostawiamy to już tylko ewolucji i to będzie postępować i będzie fajnie?
Znaczy ja myślę, że włączenie dietetyki do szkół byłoby fajne, ale to jest oczywiście wtedy mowa o przyszłych pokoleniach. Natomiast wydaje mi się, że no znów na przykład w takich klubach seniora, gdyby takie spotkania ze specjalistami się odbywały, myślę, że byłyby bardzo cenne. bo to jest czasami naprawdę garść informacji, która otrzymana może dużo zmienić i no i przełożyć się na to, jak na jakieś lepsze funkcjonowanie osoby.
Okej, okay, ale ja na przykład, obserwując moją mamę i patrząc na to, czym się zajmuje, na przykład lubi rozwiązywać krzyżówki, nie? I to jest super, bo to jest walka z tym Niemcem, jak to zawsze ci mówią, czyli z Alzheimerem. Być może gdzieś tu jeszcze przemycanie, no nie wiem, szukam takiej możliwości, bo masa gazetek przychodzi, różnego rodzaju zachęt promocyjnych i tak dalej, a nikt z tych przysłowiowych dyskontów się nie zastanowi. Ja nie widziałem jeszcze gazetki, mądrze napisy, bo to seniorzy czytają, ja nie wiem, czy oni nie wiedzą, czy wiedzą, raczej wiedzą, tak? Nikt z nich, tak naprawdę przeglądając te gazetki, nie wpadł na taki pomysł, żeby tych seniorów właśnie zachęcić do zmian żywieniowych. Sprzedajemy towar, który te marże ma odpowiednie i tak dalej, ale no właśnie, więc gdzie zbudować taką oddolną, z jakąś taką oddolną inicjatywą wyjść, żeby do jak najszerszej gamy, niezależnie od miejsca zamieszkania, w Warszawie łatwiej, na wsi gorzej, ale no do nich trafić i jeszcze ich pobudzać do tego, żeby myśleli o swoim żywieniu się jak o czymś bardzo ważnym dla ich zdrowia.
No i to ja chyba myślę, że takim dobrym rozwiązaniem byłyby różne akcje jednak w internecie, żeby ten dostęp był możliwie łatwy. I one się niejako dzieją. Znaczy ja sama biorę udział w takich konferencjach online, słucham właśnie między innymi o żywieniu i różnych badań o długowieczności. I wydaje mi się, że może, bo też jest tak, że oczywiście jest to pozycjonowanie stron i tak dalej. I pewnie, gdy człowiek zacznie czegoś wyszukać i gdy na jedną konferencję się zapisze, to później też te reklamy, to jak funkcjonuje internet, on będzie nam podrzucał pewne rzeczy. Więc ja na przykład dość dużo tego już widzę, ponieważ też tego wyszukiwałam. Jeżeli ktoś nie szukał, to rozumiem, że trudniej jest trafić, więc może to też jest jakoś po stronie tych osób, nie chcę zrzucać wszystkiego na dzieci, ale gdyby mogły czasami podpowiedzieć o właśnie jakimś spotkaniu online, które mogłoby zainteresować mamę, tatę czy babcię, to myślę, że byłoby super, bo potem, później już jakby jest łatwiej się w tym wszystkim zorientować, plus poznaje się ludzi i jak z Pana słuchałam, to od razu mi się przypomniało, że właśnie na poprzedniej takiej konferencji o długowieczności były badania dotyczące zdrowia, co najmocniej się przekłada właśnie na długowieczność i na to, że człowiek długo cieszy się zdrowiem i okazuje się, że jeśli na jednej szali postawimy zdrową dietę, ruch, i chyba sen, nie jestem pewna, coś jeszcze było trzeciego, a na drugiej relacje z ludźmi, to relacje z ludźmi przeważają i że one są bardzo ważne właśnie dla naszego funkcjonowania, więc też to wychodzenie do ludzi i spotkania, poza tym, że dowiadujemy się na przykład czegoś nowego o zdrowym żywieniu, to też to bycie wśród ludzi jest super cenne.
No okej, okay, ale na wsi dostępu do szerokopasmowego na przykład internetu nie ma, albo jak jest, to w niewielkich miejscach. Nie zawsze na wsi jest też tak, że można sobie wyjść przed dom, urwać czy wykopać coś, bo ma się swój ogródek. To jak z tym żywieniem jest w tych małych społecznościach, małych lokalnych miejscowościach, tak? Czy tam też widać, nie wiem, poprawę myślenia, może tak, w tymże zakresie?
No właśnie, nie wiem tak naprawdę, jak kuchnia wygląda starszych ludzi na wsi, bo pamiętajmy jeszcze, że czym innym jest człowiek w wieku 70 lat, a inaczej do tych spraw podejdzie człowiek 80- czy 90-letni, no, któremu już jest i który ma w ogóle jeszcze w dodatku ciasno w kieszeni. Tak? Więc, ale rzeczywiście na wsi może właśnie takie kluby seniora, chociaż tam znowu to jest wąskie grono, które tam przychodzi i tak robi wrażenie na mnie ta liczba osób się spotykających, ale jest to wąski grono. Na pewno nie ma co liczyć na internet. Więc może ośrodek zdrowia jest takim punktem, gdzie starsi ludzie przychodzą i to każdy z nich. Może to powinno być po stronie lekarza prowadzącego ośrodek zdrowia na wsi.
No dobra, to mam nadzieję, że nie zabrzmi to kontrowersyjnie, ale być może no, jest też funkcja księdza, prawda? Ksiądz jako osoba obdarzona wielkim autorytetem u osób starszych. Czy znają panie przykład księdza, który oprócz dbania o tą warstwę duchową i przygotowywania do tego, co nieuchronne, dba również o życie doczesne i radzi, pomaga.
Tak, tak.
Znacie
to jest,
panie?
To jest mój ksiądz.
Wspaniała rzecz.
Z parafii, który nawet prosił o takie wykłady lekarza z sąsiedztwa. W zeszłym roku to było, albo dwa lata temu, już nie pamiętam, ale w każdym razie wtłaczał nam do głowy ten pan doktor, żeby jeść kiszonki, żeby się ruszać i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to możliwe. A przynajmniej w moim najbliższym otoczeniu taka osoba jest.
Okej. Okay. Pod sam koniec książki, już chwilę temu żeśmy o tym powiedzieli, a ja troszkę żałuję, też o tym mówiłem, że nie na początku rozmawiacie, panie, któraś z pań, ja nie pani Grażyna, z mainstreamowym filozofem, tak trzeba powiedzieć, piszącym dla Tygodnika Powszechnego, mającym swoją audycję w radio Tok FM, panem Tomaszem Stawiszyńskim. I tam są, czy w ogóle, może nie, nawet nie z tego wywiadu, ale tam jakby jest postawione są dwie perspektywy na zasadzie zadania pytania, co dalej. Jest jedna filozoficzna, też o religię tam z tego, co pamiętam, zahacza. No to według pań, trochę pofilozofujmy może wspólnie, to przy świadomości tej, bo jednak każda osoba w pewnym wieku, właściwie w każdym wieku już świadoma, o może tak, zbliżającego się końca, wierzy, że gdzieś tam później jest jeszcze, ma jakąś nadzieję, że coś jeszcze po tym końcu jest. Czy miały panie, a podejrzewam, że tak, jak często, i czy mogą panie o tym opowiedzieć, o takich rozmowach? Tak?
Więc tak, ja akurat w ogóle nie myślę o tym, czy coś dalej jest, i wydaje mi się, że raczej nic dalej nie ma. I moim, na końcu mojego horyzontu jest po prostu starość. I to, co się zmieniło w ciągu ostatnich lat w moim życiu, to właśnie to, że ja wiem, że to jest coś, co mnie może czekać, ale nie musi. I o ile kiedyś wydawało mi się, że właśnie starość jest czymś gwarantowanym, wszyscy kiedyś będziemy starzy, to wraz z chorobą mojego taty, który zmarł, gdy miał 55 lat, więc był bardzo młody, uświadomiłam sobie, że nie wszystko jest gwarantowane i być może starości nie ma. Dla mnie na przykład. I ja myślę o tym, jako mam właśnie jakąś taką, na prywatny użytek mam wyidealizowaną wizję starości, która jest jakimś pięknym czasem w moim życiu, w którym i jestem spokojna, mam czas, robię to, na co mam przyjemność, i oczywiście mam zdrowie, o które teraz dbam, i to jest coś, co to jest jakiś taki mój koniec, ta cudowna starość.
A nie boi się pani samotności? Bo starość często równa się samotność. Pamiętam taki stereotyp i zawsze z tym stereotypem walczyłem, w mojej rodzinie się walczyło, bo nigdy nie zostawialiśmy naszych rodziców, wujków, dziadków w samym sobie, ale wszędzie wokół, i ja to nadal spotykam, że to starość równa się samotność, funkcjonuje. Tego się pani nie boi?
Nie boję się, bo
bo ma pani na Facebooku 10 tysięcy znajomych, ilu?
Nie, właśnie nie mam tak wielu znajomych na Facebooku, ale mam kilkoro przecudownych przyjaciół, i to są relacje krótsze i dłuższe. Najdłuższą jest moja przyjaciółka z liceum i to jest bardzo bliska, ważna dla mnie relacja. I o ile właśnie czasami sobie myślę o swoim życiu, że różne rzeczy mi się nie udały, to myślę o tym, że przyjaźnie mi się udały i liczę na co-housing, który będzie dostępny, gdy będę seniorką i jakoś sobie wyobrażam, że gdzieś te osoby są i jeszcze w dodatku niektóre z nich są sporo ode mnie młodsze, więc się ustawiłam.
Ale na początku naszego wywiadu powiedziałem, że trzeba by się zastanowić, czy starość to biologia, czy stan umysłu. Więc ta różnica wieku tak, niekoniecznie musi mieć znaczenie.
Tak, zwłaszcza, że ja myślę, że też w dużej mierze stan umysłu, więc no ale ja sobie wyłapuję, jak powiedziałam, na własny użytek pozytywne rzeczy i tak tworzę swoją wizję rajskiego życia w zaawansowanym wieku.
A ta nadzieja u pani, czy też u pani osób, nazwijmy to starszych, jak funkcjonuje, jeżeli jest w ogóle, czy oni sprowadzają to, podejrzewam, że nie, bo każdy się życia trzyma pazurami, chyba że jest terminalnie przewlekle chory i ma dość, ale ja kiedyś się spotkałem z taką sytuacją w mojej rodzinie, 101 lat i już mówiła, że już nie chce żyć nasza prababcia. Nie, ona już nie chce, ona już po prostu nie chce żyć, no ma dosyć, no już jest tak zmęczona. Ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić stanu umysłu i jakby takiej fizyczności, że jestem tak zmęczona leżąc, że już nie chcę żyć. Każdy oddech, tak? No bo co? Każde mrugnięcie oczami? Więc ona chciała odejść, podejrzewam, do zaświatów, bo była bardzo religijna. No więc jak to z pani perspektywy wygląda?
Ja mam teraz na co dzień ten temat w rozmowach z moim teściem, który owdowiał w zeszłym roku. Ma lat 93 i nie chce żyć. Mhm. Jest na chodzie, jest bardzo sprawny psychicznie i umysłowo. Pamięć ma lepszą niż pewnie my wszyscy razem wzięci. I na co dzień boryka się z tak dojmującym smutkiem, powiedziałabym chyba, i żalem, że twierdzi, że żyć nie chce. Moja mama, z którą też rozmawiam często na tematy finalne, owdowiała 5 lat temu i już się po tej żałobie pozbierała. Ona z kolei jest człowiekiem głęboko zanurzonym w wierze w Boga, więc bo jeszcze powiem, że mój teść właśnie z tym ma problem duży. Natomiast moja mama też mówi, że już by, że jest gotowa, że jest jasna i gotowa, chociaż też jest na chodzie pełnym. Więc to nie jest tak, że się ludzie koniecznie pazurami czepiają. To jest też pewien stereotyp taki, że naprawdę można już niespecjalnie... No ja mam dwie takie bardzo blisko osoby w tej chwili, które każda w inny sposób i z innego powodu, ale no powiedzmy nie są fanami życia, powiem tak. A ja jestem fanką życia, póki co. I powiem, że wielką radość sprawiła mi rozmowa z dwiema siostrami z Podlasia, które część tej rozmowy otwiera naszą książkę, druga część ją kończy. To były panie bardzo zaawansowane wiekowo, po bardzo trudnym, prostym życiu. Tak radosne i tak pogodne i tak czekające też na śmierć i przygotowane, właśnie takie jasne i gotowe. To jest, to było no w tym sensie dobrze, że ta rozmowa ze Stawiszyńskim jest na końcu i też, że nasze siostry podlaskie są na końcu, bo wydaje mi się, że właśnie to ich podejście do życia i to oczekiwanie na śmierć, ale właśnie takie normalne, pogodne, to jest ten akcent, którym chciałyśmy zakończyć tą książkę.
Kiedyś przeczytałem, że Podlasie to nie jest kraina, tylko stan umysłu. I coś w tym
coś
chyba,
tym jest.
Coś w tym jest. Moja rodzina pochodzi w ogóle z granicy białorusko-polskiej właśnie z Podlasia i gdzieś mi też tam zostawia. Tam z wielkim sentymentem na Podlasie w okolice Białowieży na przykład wracam. Hajnówki, bo stamtąd pochodzę. A jeszcze o mojej mamie powiedziałem, to na przykład pomysłem na to, żeby starość nas nie dopadła, są wnuki lub prawnuki. To o, też, tak? To się możemy zgodzić, no pewnie panie też to gdzieś widzicie. Szanowni słuchacze, szanowni drodzy państwo, ja jeszcze muszę powiedzieć, że to dzięki wydawnictwu poznańskiemu, które w ramach swojej serii wydawniczej, serii reporterskiej, mamy możliwość czytać, ja miałem możliwość czytać dwukrotnie, a pewnie będę jeszcze do niej wracał, książkę napisaną przez panią Elżbietę Strzałkowską i panią Grażynę Latos, jak złodziej przyszła, czyli reportaże i rozmowy o starości. I ta książka, jak już też tutaj wspomniałem na samym początku, kuluarowych jeszcze rozmów się po prostu nie zdeaktualizuje, zdeaktualizują się tylko cyfry, które tam w tej książce występują. Ja bym nie był sobą, żebym kończąc rozmowę na temat książki nie zapytał panie, co dalej w pań warsztatach pisarskich, nad czym teraz pracujecie i przy czym spotkamy się już, daj Boże, niebawem, o czym będziemy sobie czy we troje, czy we dwoje rozmawiali.
Ja pracuję nad książką, którą zaczęłam 15 lat temu, jak przeniosłam się na wieś, do Puszczy Kampinoskiej. Trochę tak jak pan tutaj z tym radiem, to my tam z koleżankami założyłyśmy gazetę lokalną. I jednym z działów były rozmowy z ludźmi 80+. I ja te rozmowy nagrywałam i teraz do nich wracam. I chciałabym, od dawna mam taki pomysł, no teraz wreszcie jak uporałyśmy się z naszą książką, to zrobiła się przestrzeń czasowa. Nie chciałabym, żeby one przepadły, żeby one gdzieś tam zginęły razem z tą gazetką, która już nie istnieje. To jest kawał historii tego miejsca i kawał ludzkich historii i chciałabym je, próbuję je zebrać.
Okej, czyli jesteśmy umówieni na promocję w naszym radiu. Co prawda, Puszcza Kampinoska jest mi bardzo, bardzo droga, ponieważ ja jestem przewodnikiem po Puszczy Kampinoskiej. Nigdy tego nie praktykowałem, natomiast zawsze mi tego brakuje. No, jak zawsze brakuje czasu, tak? Jestem różnym przewodnikiem w różnych miejscach, górskim, leśnym, ach Boże, ale no, pochłania mnie inna rzeczywistość i inna praca, ale z wielkim sentymentem chadzam po Puszczy Kampinoskiej, a 50 kilometrów od Warszawy to już jest ta główna.
To jest koniec.
To jest koniec Puszczy, tam tak. Ten część, tak. Która się rzeką zamyka. Pani Grażyno.
Tak, ja pracuję nad książką, która jest zbiorem rozmów, szeroko mówiąc, o żywieniu. I to może nie brzmieć super ciekawie, ale to są bardzo ciekawe rozmowy o tym, jak też nasza historia, naszej rodziny przekłada się na to, jak się odżywiamy, jak się odżywiamy wpływa na przykład na relacje, w jakie wchodzimy. To jest trochę też takich nieoczywistych tematów. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że ja wciąż jestem jakoś w temacie osób starszych i też z Elą rozmawiałam, podpytywałam, czy jakoś byśmy do tego jeszcze nie wróciły. Dla mnie to nie jest temat całkowicie zamknięty.
Absolutnie, tego tematu nie da się zamknąć.
No
nie,
właśnie.
Nie. Więc jeżeli ukaże się część druga, trzecia pod takim czy innym tytułem, to ja się wcale nie zdziwię, bo wystarczy po prostu skupiać się na statystyce i może, przepraszam, że wejdę tak w słowo, ale no, to wrócić do tego, do tych półek, do tych zamkniętych, ciekawych pomysłów, które mogłyby ten stan rzeczy, o którym rozmawialiśmy dzisiaj, zmienić.
No nie? Właśnie, no właśnie, trochę tak o tym rozmawiałyśmy, że może, żeby to może była trochę jaśniejsza książka, więc i to jest taki otwarty temat, mam nadzieję, że to się wydarzy, bo nie umiem tego zamknąć w swojej głowie, więc...
Wiesz, wesołe jest życie staruszka. O, i tym optymistycznym akcentem, drodzy słuchacze, drodzy państwo, zakończymy naszą rozmowę z panią Elżbietą Strzałkowską i panią Grażyną Latos, autorkami naprawdę bardzo dobrej, bardzo ciekawej książki Jak złodziej przyszła, reportaże i rozmowy o starości. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Radio Praga.